Fajnie. Kochani, patrząc na większy obraz, czy znalazłeś się kiedyś w twoim życiu, czy spróbowałeś popatrzeć na taki większy obraz w swoim życiu? Nie tylko na przykład na jeden dzień, tak? Bo jest coś takiego, patrzymy, planujemy jeden dzień. Ale patrząc na twoje życie, tak większy obraz twojego życia, większy obraz tego, co się dzieje. Czasami jest to niesamowicie potrzebne, żeby zobaczyć całokształt, tak? Tego życia, tego wszystkiego, co się dzieje. Niesamowicie ważne to jest, bo daje nam odpowiednią perspektywę na życie, na to, przez co przechodzimy i również na to, co Bóg w naszym życiu robi. Nie wiem, wiecie, o co chodzi, tak? Taką większą perspektywę, całokształt naszego życia, istnienia, rodziny, kościoła, naszego codziennego życia, pracy i tak dalej. Więc cała ta w ogóle przygoda tego przechodzenia przez tą historię Józefa, dochodzimy do momentu, kiedy Jakub tutaj, jako ojciec, ma bardzo, bardzo, bardzo ciężką decyzję do podjęcia. Tak bardzo ciężką, że on nie chce tej decyzji podjąć bardzo tak szybko. A wręcz nawet można by na to spojrzeć, że po prostu zwleka z tą decyzją. Podpowiedzcie mi, jak jest po polsku to procrastinate? Odkładać, opóźniać decyzję, tak? Coś odkładać na późniejszy czas. I my jako ludzie często to robimy. Odkładamy, zwlekamy. Nie chcemy gdzieś tam czegoś załatwić i zwlekamy. Okazuje się później, że to, że zwlekamy, to wcale nam nie pomaga. Prawda? Bo załatwienie sprawy szybko i na czas jest o wiele bardziej opłacalne. To ma sens. A kiedy zwlekamy, to później jest nie tylko ciężko to załatwić, czy, no nie wiem, uregulować gdzieś tam jakieś relacje, ale również jest sytuacja może być pogorszona. I tutaj nawet niektórzy z nas mogliby gdzieś tam się dopatrzeć takiego zwlekania, jeżeli chodzi o Jakuba, który, nie wiem, czy może zwlekał z podjęciem decyzji. I za chwilę zobaczymy to w takim większym obrazie jego rodziny. Więc tak, ziemia, w której oni żyją, jest w kłopotach. Nie ma jedzenia, jest ciężko, jest susza, jest głód, nie ma co jeść. Sytuacja jest naprawdę poważna. Do takiego stopnia, że nawet padają słowa takie, że nawet dochodzi do tego, że mogą umrzeć, dlatego że nie mieli jedzenia. Więc bracia, czytaliśmy w 42 rozdziale, powrócili z Egiptu. Wiem, że powrócili, bo Józef im dał, sprzedał im żywność, tak? I kiedy powrócili, okazało się, że te wszystkie pieniądze, które zapłacili, znowuż były w ich workach. Więc powrócili z tą żywnością i przez jakiś czas, oczywiście czytamy, wiemy, że mieli jedzenie. Ale teraz znajdują się w sytuacji, gdzie to jedzenie, zapas zboża już się kończy i Jakub znowuż mówi do swoich synów, musicie ich z powrotem i kupić trochę więcej jedzenia. I przeczytajmy teraz 43 rozdział od pierwszego wersetu. Jednak głód w ich ziemi był srogi. Chyba mamy problem z tym ekranem, nie? Jednak głód w ich ziemi był srogi. Kiedy więc skończył im się zapas zboża, który przywieźli z Egiptu, Jakub powiedział do synów, zakupcie nam znów trochę żywności. Więc od razu z tych pierwszych dwóch wersetów widzimy, że pojechali bracia, zakupili, wrócili i żyli z tego, co zakupili. I byłoby fajnie, wszystko jest naprawdę świetnie, gdyby nie to, że zostawili jednego brata w Egipcie. A nie widzimy tutaj w tych dwóch pierwszych, czy trzech pierwszych wersetach, Żadnej mowy o tym, słuchajcie, Symeon jeszcze jest w Egipcie. Nie, oni są tutaj, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Oni są tutaj, tak, i po prostu, tak, żyją, mają zapas tego zboża, nagle zapas zboża się kończy i z tego powodu, nie z powodu tego, że Symeon jest w Egipcie, Jakub im mówi, słuchajcie, idźcie i zakupcie zboże. Ciekawe. Ciekawe to jest. I zaraz też troszeczkę o tym powiem. I dalej czytamy trzeci werset. Wówczas Juda przypomniał ojcu. Człowiek ten wyraźnie nam oświadczył, jeśli zabraknie z wami brata, nawet nie zobaczycie mojej twarzy. Jeśli więc przyślesz z nami naszego brata, poślesz, przepraszam, z nami naszego brata, pojedziemy i zakupimy ci żywność. Jeśli go jednak nie poślesz, nie pojedziemy właśnie dlatego, że człowiek ten powiedział nam, jeśli zabraknie z wami brata, nawet nie zobaczycie mojej twarzy. Oczywiście ten człowiek to jest Józef, tak? Który powiedział im, wróćcie z najmłodszym bratem swoim. Dlaczego wyrządziliście mi taką krzywdę? Zaczął narzekać Izrael. Po co mówiliście temu człowiekowi, że macie jeszcze brata? Człowiek ten dokładnie wypytał o nas samych i o naszych krewnych powiedzieli, pytał, czy żyje jeszcze wasz ojciec, czy macie jeszcze brata? Odpowiedzieliśmy więc na pytania. Skąd mogliśmy wiedzieć, że powie, przyprowadźcie tu swego brata? Głos znów zabrał Juda. Poślij chłopaka ze mną. Poprosił swego ojca Izraela. Wstańmy i jedźmy. Przeżyjmy ten głód. My, ty i nasze dzieci, zamiast tutaj umierać. Ja sam ręczę za niego. Ode mnie żądaj jego zwrotu. Jeśli nie przyprowadzę go z powrotem do ciebie i nie stawię go tu, go przed tobą, to niech ciąży na mnie grzech wobec ciebie, póki żyję. Werset 10. Bo gdybyśmy nie zwlekali do teraz, wrócilibyśmy stamtąd już dwa razy. Jeśli tak, to tak zróbcie. Zgodził się w końcu ich ojciec Izrael. Weźcie ze sobą w darze dla tego człowieka coś z najlepszych płodów tej ziemi. Trochę balsamu i miodu, korzeni i miry, orzechów i migdałów. Weźcie też podwójną zapłatę, pieniądze zwrócone wam do worów, bo może to była pomyłka. Weźcie w końcu waszego brata i ruszcie znów do tego człowieka. I werset 14. Niech Bóg Wszechmocny zapewni wam jego miłosierdzie, aby wypuścił wam zatrzymanego brata oraz Beniamina, a ja, jeśli już mam ich stracić, to niech stracę. Werset 15. Bracia przygotowali więc dar, zabrali podwójną sumę pieniędzy oraz Beniamina, powstali i ruszyli do Egiptu, gdzie znów stanęli przed Józefem. I kiedy czytamy tą historię, te pierwsze 15 wersetów, bracia przygotowali więc dar, zabrali podwójną sumę pieniędzy oraz Beniamina, powstali i ruszyli do Egiptu, gdzie znów stanęli przed Józefem. Kiedy czytamy to, widzimy tutaj historię rodziny. I ta historia rodziny, czy ta rodzina, opis tej rodziny, czy ta rodzina nie była doskonała. Jak możecie z tego opisu się domyśleć? Jakub rozmawia ze swoimi synami i próbują znaleźć rozwiązanie na ten problem, który mają. Myślę, gdzieś tam, może nie każda rodzina, ale większość rodzin, kiedy ma jakiś taki problem, siadają i rozmawiają. I tutaj jest właśnie taka sytuacja. Siadają i rozmawiają. Nie wiem dlaczego, chociaż się domyślam, dlaczego nie porozmawiali wcześniej, dlaczego nie poszli wcześniej, żeby Symeona z więzienia wyciągnąć. Spodziewam się tylko dlatego, że Izrael, że Jakub zwlekał, bo nie chciał puścić swojego syna Beniamina. Dlaczego? Tak jak czytaliśmy w 42 rozdziale, bo się nauczył tej lekcji, o której też mówiliśmy w tamtym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, że kiedy puścił Józefa, posłał Józefa do swoich braci, to Józef już nie wrócił, więc nauczył się tej lekcji i nie chciał tego zrobić, ale zwleka. Trzyma jednego tutaj swojego syna, ale drugi jest w więzieniu. Więc widzimy, że oni nie są idealną rodziną. Więc jeżeli czytasz Pismo Święte i często gdzieś myślimy, ach, te rodziny takie doskonałe były, to nie była doskonała rodzina. I może twoja rodzina nie jest doskonała. Może ty jesteś osobą wierzącą, a twoja rodzina nie jest wierząca, nie oddała się jeszcze Bogu. Chcę cię zachęcić, módl się i to się stanie. Oni przyjdą do poznania prawdy, oni się upamiętają, trzeba się modlić. Ale widzimy, że ta rodzina nie była doskonała i może twoja nie jest doskonała i widzimy, że tutaj bracia mieli różne pomysły. Rozmawiają z ojcem i mówią ojcu, ale ojciec ma swoje przekonania. I ojciec ma swoje przekonania, ale jeden brat jest w Egipcie, jest w więzieniu, rodzina czeka do ostatniego momentu. Ale jeszcze raz, ich motywacją pójścia z powrotem do Egiptu wcale nie był Symeon. Tylko był ten fakt, że już nie mieli zboża, nie mieli jedzenia. Więc jest kilka rzeczy, które nawet pomimo tych niedoskonałości, które musimy zauważyć i z których zaczerpnąć naprawdę mądrość i wiedzę. Po pierwsze, mimo tego wszystkiego, co oni przechodzili, wiecie, że oni byli gdzieś tam zjednoczeni, oni byli pojednani w tym, co musieli zrobić? Byli posłuszni ojcu. Mimo tego, że ich zdania były różne, mimo tego, że może się z tym zdaniem nie zgadzali, ale 15 werset mówi, bracia przygotowali więc, czyli ojciec powiedział, bracia przygotowali więc i dalej czytamy, powstali i ruszyli do Egiptu. Więc to działanie razem, praca, wspólna praca, współpraca jest bardzo ważna. Mimo tego, że nie mieli tych samych gdzieś tam zdań i opinii. Mogą być różne zdania, mogą być różne pomysły, opinie, ale to wszystko może być wyrażone w sposób, to jest szacunkiem i spokojnie. Bracia tutaj z szacunku do swojego taty, do swojego ojca, oczywiście robią to, o co ich prosi. Zauważcie, że ci bracia, ci synowie nie byli doskonali. Wiecie, co zrobili z Józefem? Ale tutaj wygląda na to, że się podporządkowują. Więc bracia czy synowie mówią do swojego ojca, może byśmy to zrobili, a może to, a może coś innego. I ojciec w końcu przychodzi i musi podjąć decyzję. Musi podjąć decyzję dla dobra rodziny. Posłuchajcie tego, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bycie pojednanym z ludźmi nie polega na tym, że to musi wyjść na twoje. Że, bo masz rację, to musi być na twoje. Widzimy, że oni tutaj działali, mimo tego, że mieli różne opinie, działali dla dobra rodziny i nawet Jakub podejmuje decyzję dla dobra rodziny. Nie dla dobra siebie samego, żeby zatrzymać Beniamina, ale dla dobra rodziny wszystkich i dla dobra Beniamina puszcza go. Wielka lekcja w naszym życiu jest teraz taka, z tego tekstu, że to, że masz rację, to nie do końca jest gdzieś tam jakimś, nie wiadomo jakim zwycięstwem musi być w twoim życiu. czasami jest lepiej ustąpić dla dobra ogółu, dla dobra rodziny, dla dobra grupy, dla dobra twojej rodziny, dla dobra relacji. Czasami jest to, oczywiście nie mówimy tutaj o grzechu, nie mówimy tutaj o takich kompromisach, absolutnie nie. Ale 1 Koryntian, i tutaj Paweł też bardzo dużo o tym mówi, 1 Koryntian 1:10, czytamy tak: a teraz wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie jacy? Jednomyślni. Bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. I on dalej tutaj czyta, pisze, i my czytamy oczywiście, że te rozłamy, wiecie na czym polegały? Że jeden mówił, no ja idę za Apolosem, ja idę za Pawłem, ja idę za Jezusem, ja idę za Piotrem. I Paweł pisze i mówi, słuchajcie, to nie Paweł za was umarł, tylko Chrystus za was umarł. I nawet mówi dalej tutaj, takie słowa, że on nie ochrzcił, tylko w sumie, momencik, zaraz znajdę, czy Chrystus jest dla każdego inny, czy Paweł został za was ukrzyżowany, albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni, dzięki Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. Wyobraźcie sobie, wasz pastor mówi, dzięki Bogu nikogo z was nie ochrzciłem. Ale on tutaj ma powód, dlaczego on to pisze. I dalej czytamy, dzięki Bogu nikogo z was nie ochrzciłem, poza Kryspusem i Gajuszem, bo jeszcze by ktoś powiedział, że został ochrzczony w moje imię, w imię Pawła. Prawda, chciłem też dom Stefanasa. Poza tym nie pamiętam, abym kogoś jeszcze chcił. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chcił, lecz głosił dobrą nowinę. I to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Paweł mówi tutaj o pewnych rzeczach, które są, on mówi, najważniejsze. Najważniejsze. Zwraca uwagę na to nie, co nas różni, tylko na to, co nas łączy. My szczególnie, i dalej też będziemy czytać w 2 Koryntian, że czasy są ciężkie, szczególnie w takich czasach Kościół, rodzina, ludzie ma myśleć o jedności, a nie o rzeczach, które nas dzielą. Paweł mówi, uważajcie sobie za to, co jest najważniejsze i tego się trzymajcie. Tego się trzymajcie, aby to, co jest najważniejsze, było najważniejsze w waszym życiu. On chce, żeby Kościół był mocny, żeby Kościół szedł do przodu, nawet podczas takiej pandemii, nawet podczas ciężkich czasów i kiedy dla nich też było ciężko w Koryncie, żeby Kościół szedł do przodu, nie żeby Kościół kulał, żeby był słaby, nie żeby był poróżniony, żeby był gdzieś tam, żeby były rozłamy. Nie, ale żeby był razem. Wiecie, do czego to prowadzi? Wiemy o tym, że diabeł od samego początku diabeł jest tym, który, Biblia o nim mówi, że on jest kim? On jest ten, który oskarża wierzących. Oskarża wierzących, objawienie Jana 12:10, że oskarżyciel, diabeł jest oskarżycielem naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Pomyślcie sobie. Dniem i nocą diabeł oskarża wierzących przed Bogiem. Ale on nie oskarża tylko wierzących przed Bogiem. Tu jest może takie objawienie, przyszło do mnie. On również oskarża wierzących jeden do drugiego. Wiecie, o czym mówię? Że w sytuacjach, w rozmowach, diabeł przyjdzie i będzie oskarżać twojego brata, twoją siostrę w Chrystusie. I jeżeli my łykniemy to, jeżeli tym będziemy żyć, to wpadamy w to, czego on tak naprawdę chce. Od założenia świata on był tylko tym, który zawsze siał podział. Więc jeszcze raz wracam do tego, że czasami, nawet bym powiedział zawsze, dobro rodziny stoi ponad tym, czy jedna jednostka ma rację. I jeszcze raz, nie mówię tutaj o grzechu, nie mówię tutaj o gdzieś tam jakichś takich rzeczach, które faktycznie, jeżeli ktoś nie ma racji w tym, czy w sprawach doktryn, ale musimy być razem. Niesamowicie mocne siły są teraz w świecie i działają siły, które chcą poróżnić Kościół, siły, które chcą gdzieś tam poróżnić dzieci Boże. 2 Koryntian 13, 11. W końcu, bracia, radujcie się. Bądźcie otwarci na pouczenie i napomnienie. Pozostawajcie w jednomyślności i zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Wiecie, że to nie jest łatwe? Nie jest łatwe takie zachowanie. Żeby zawsze być gotowym na pouczenie, na napomnienie, abyśmy zawsze pozostawali w jednomyślności, abyśmy zawsze byli razem, żebyśmy zachowali pokój. Nie jest to łatwe, ale jest to niezbędne do tego, żeby rodzina była mocna. Czy rodzina, nasze rodziny, czy Kościół, żebyśmy byli mocni. Nie jest to łatwe. Psalm 133, werset 1. O, jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. Jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. Mogę wam wydać świadectwo. Jak ja się cieszę i cytuję ten werset, kiedy u mnie w domu tych czterech chłopaków, jak oni żyją w zgodzie. Wiecie, że oczywiście ja i moja żona Nancy kształtujemy te dzieci, uczymy, modlimy się i razem prowadzimy ten dom. Ale te dzieci mają niesamowity wpływ na ten dom. Wiecie, że zauważyliśmy wiele razy, że tak jak przyjdą ze szkoły, tak nawet się potrafią pokłócić w drodze ze szkoły. Przychodzą i wprowadzają atmosferę do domu. Czy wiecie, o czym mówię? Wprowadzają atmosferę do domu. A kiedy nagle... I często jest tak, że biorę tych dwóch, idziemy do pokoju, siadam, no chłopaki, musicie się pogodzić, zostańcie tutaj w pokoju, porozmawiajcie, dojdźcie do jakiejś tam zgody i porozumienia i nie wyjdziecie z pokoju, dopóki nie wyjdziecie w pokoju. Tak? I wtedy jest tak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Gdy bracia żyją w zgodzie. Niesamowite. Po drugie, oczywiście widzimy tutaj w 10 wersecie, że rodzina ta marnowała czas. Zmarnowali czas. Potrzebujemy się dyscyplinować sami siebie, żeby nie marnować czasu. I kiedy bym zadał takie pytanie, słuchajcie, czy zdarzyło ci się w twoim życiu, żeby zmarnować czas? Na pewno byśmy się sobie przyznali, marnowaliśmy czas. A może nawet takie pytanie bliższe, słuchajcie, czy zdarzyło wam się tak, czy nam się tak, żebyśmy w któryś dzień nie zmarnowali czasu? Gdzieś tam marnowanie czasu. I werset 10 mówi, bo gdybyśmy nie zwlekali, nie zadziałali od razu, to teraz, Juda mówi, to teraz wrócilibyśmy stamtąd już dwa razy. Efezjan 5, 16. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, tutaj jest to zdanie, które chciałem też wam przytoczyć, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Przyszło nam żyć w czasach pandemii. Nikt tego nie planował, nikt tego się nie spodziewał. Jesteśmy. Przyszło nam, Paweł pisze, że żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Ostre słowa, co? Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Ostre, ale proste słowa. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Jesteśmy oczywiście powołani do świętego życia. Do życia, kiedy możemy nie tylko, żeby nasze życie było święte, ale żebyśmy zachęcali innych do tego, aby byli święci. I Jezus może nam pomóc. Jest również takie słowo w przypowieściach Salomona 6:6. Udaj się leniu do mrówki. Słyszeliście ten werset? Udaj się leniu do mrówki, zobacz jak żyje i zmądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorcy ani władcy. Lecz już latem odkłada żywność, w czasie żniwa gromadzi zapasy. Myślę, że gdzieś tam, kiedy zobaczymy, że w naszym życiu marnujemy czas, często również zobaczymy, że akurat nie w tym czasie, kiedy marnujemy czas, jesteśmy leniwi. Leniuchujemy. Nie chce nam się coś zrobić. I musimy zwracać na to uwagę. Wiecie, poczytałem sobie sposoby, jak można marnować czas. I chcę wam niektóre tutaj przytoczyć. Sposoby, jak może człowiek marnować swój czas, to jest na przykład narzekanie. Narzekanie jest marnowaniem czasu. Również traceniem czasu to jest to, na co my tutaj w Toronto jesteśmy też często narażeni. To jest na przykład stoimy w korkach. Tak? I nam się wydaje, ojej, strata czasu. Oczywiście. Wiecie, co jest również stratą czasu w życiu? Plotkowanie. Plotkowanie jest stratą czasu. Bezsensowne oglądanie telewizji jest stratą czasu. Przebywanie z negatywnymi ludźmi, którzy mają negatywny wpływ na nasze życie, jest stratą czasu. Odkładanie gdzieś tam rzeczy na później jest stratą czasu. Nie podejmowanie decyzji jest stratą czasu. Do moich dzieciaków gry wideo. Och, czasami jest to takie strata czasu. Czekanie, aby w końcu coś się wydarzy w moim życiu. Wiecie, że jest stratą czasu? Takie po prostu bezczynne czekanie. Nie odkładanie rzeczy na swoje miejsce. Stratą czasu. Wiecie, o czym mówię? Że na przykład używam młotek i nie postawię tego młotka tam, gdzie on ma być. Więc jest to stratą czasu, bo później co? Chodzę i szukam tego młotka. Gdzieś tam kłótnie z innymi są stratą czasu. Bóg chce, żebyśmy się zaangażowali w Kościele. Wiecie, na przykład moi rodzice, czy w ogóle w rodzinie gdzieś tam zawsze byliśmy tak uczeni, żeby się angażować w Królestwo Boże. Cokolwiek, gdziekolwiek się jest, żeby się zaangażować w Królestwo Boże. Wiecie, co zauważyłem? Że nie tylko to, że mnie tak rodzice uczyli, czy tam dziadkowie, czy inni w rodzinie, ale sam w swoim życiu zauważyłem, że kiedy się angażuję w Królestwo Boże, to moje życie się zmienia. Ja się zmieniam. Kiedy mam wyższy cel, kiedy nie odkładam rzeczy, kiedy nie marnuję czasu na inne rzeczy. I ja wiem, że często jest tak, że no, jesteśmy zaproszeni na środowe spotkanie. No nie mam czasu. A czasami jest tak, że naprawdę mamy czas, tylko że ten czas przeznaczamy na coś innego. Tak? No to żeby na przykład, czy usiąść sobie przed telewizorem, czy gdzieś tam. I to mogą być długie godziny. Więc myśmy się przyzwyczaili do tego, że mówimy, no nie mam czasu, żeby na wtorkową modlitwę przyjść. No nie mam czasu, nie mam jak, nie mam, czy środowa, czy na nabożeństwo w niedzielę. I wpadamy w nawyk mówienia, że no nie mam czasu, nie ma. I faktycznie, no życie nasze jest gdzieś tam zaganiane i zajęte, ale wiecie o tym, że jedyną osobą, która ma jakiś gdzieś tam wpływ na to nasze życie, to jesteśmy my. Że my możemy zmienić niektóre rzeczy w tym naszym życiu. I po trzecie, i tym będę zakończać, werset 14, Jakub tutaj mówi takie ważne słowa. Jeśli już mam ich stracić, to niech tak będzie. Ale tutaj wcześniej mówi, no to jeżeli tak musi być, to niech tak będzie. Myślę, że i chcę, żebyście mnie dobrze dzisiaj zrozumieli, jeżeli chodzi o tą myśl. Musimy się nauczyć stracić niektóre rzeczy. Gdzieś zgubić niektóre rzeczy w życiu. I zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Musimy się nauczyć, żeby nauczyć się najpierw stracić, żeby tak odpowiednio dobrze zyskać. I Jakub, pamiętacie, pierwsze powiedział, za pierwszym razem, jak bracia szli i powiedział, absolutnie Beniamin nie idzie. Nauczył się za pierwszym razem i nie puścił Beniamina. Teraz za drugim razem Jakub musi puścić Beniamina, żeby uratować całą rodzinę, żeby uratować Beniamina. Musi stracić Beniamina, żeby go zyskać, żeby go uratować. Teraz jest w innej sytuacji. Jest przyciśnięty głodem, jest przyciśnięty okolicznościami w swoim życiu. I dochodzi do momentu, gdzie mówi, niech Bóg Wszechmogący zapewni wam Jego miłosierdzie, aby wypuścił wam zatrzymanego brata oraz Beniamina, a ja, i tutaj się godzi z tym takim, tak jakby z tą stratą, którą musi ponieść, żeby zyskać, a ja, jeśli już mam ich stracić, to niech stracę. Wiecie, mój syn bardzo lubi koszykówkę i gdzieś tam mi kiedyś powiedział, tata, ktoś tam powiedział, że najpierw, żeby wygrywać, to musisz się nauczyć, żeby przegrywać. Żeby dobrze przegrać. Żeby się nauczyć dobrze przegrać, to wtedy się nauczysz, jak dobrze wygrywać. I są pewne rzeczy w naszym życiu, które jestem przekonany, musimy stracić. Musimy w naszym życiu stracić, aby zyskać lepsze rzeczy. Często takie rzeczy są i często się tak dzieje, że tracimy dobre rzeczy, żeby zyskać wspaniałe rzeczy. I musimy się z tym pogodzić, bo często się z tym nie możemy pogodzić w środku i żyjemy przeszłością. Trzymamy się kurczowo tych rzeczy. Musimy pewne rzeczy stracić, abyśmy je później nie tylko zyskali, ale żebyśmy zyskali jeszcze więcej. Pamiętam, kiedy szukałem żony, to tak bardzo chciałem znaleźć żonę, jeszcze jak byłem oczywiście o wiele młodszy i zawsze gdzieś tam myślałem, ojej, no musi, tak mi bardzo na tym zależy, że i oczywiście jest pewna gdzieś tam funkcja, którą facet musi wykonywać, żeby znaleźć żonę. Ale to szukanie żony nie może być jakimś tam niesamowitym wielkim kosztem. Wiem, że w moim życiu musiałem się pogodzić z tym, że muszę to poszukiwanie żony oddać Bogu. Musiałem oddać Bogu, musiałem Jemu zaufać. Musiałem to jakby stracić, to moje gdzieś tam, co ja chciałem zrobić, czy co ja chciałem znaleźć odpowiednią żonę. Musiałem się z tym pogodzić i zostawić to w rękach Boga. Wiecie, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i On chce, żebyśmy my z Nim spędzali czas. Jakub musiał stracić Beniamina, aby go uratować i aby uratować całą swoją rodzinę. Świetny werset jest z Mateusza 10:39 w Ewangelicznym Instytucie Biblijnym. Tutaj w tym przekładzie pisze tak: kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, czyli o swoje życie, zgubi ją, czyli zgubi to życie. A kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. W Biblii Warszawskiej: kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wiecie, my jako ludzie wierzący, dzieci Boże, musimy robić troszeczkę rzeczy inaczej, aniżeli ten świat. Zasady Boże są jakie? Słuchajcie, dla świata to nie ma sensu, że my oddajemy dziesięcinę. To dla nich nie ma sensu. A wręcz jest tak, że często na przykład później są gdzieś tam, jesteśmy sprawdzani przez rząd, bo ludzie w rządzie myślą, jak 10% oddajemy? W Królestwie Bożym jest często tak, że musimy, znacie te słowa, musimy umrzeć dla siebie, żeby żyć dla Pana Jezusa. Musimy stracić pewne rzeczy, żeby Pan mógł nas ubłogosławić. Nie wiem, jakie to rzeczy są w Twoim życiu. Dla osób, które już chodzą za Jezusem, to są rzeczy, które musimy zidentyfikować, ale może są osoby tutaj, czy może na online nas oglądacie i jeszcze dla Jezusa nie żyjesz. Może gdzieś tam, oczywiście, jesteśmy nauczeni, że żebyśmy tylko żyli dobrym życiem, żebyśmy tylko dobre decyzje podejmowali, żeby dobrze czynić dla bliźniego i to nam gdzieś zapewnić, żeby te nasze dobre zachowanie było, więcej tego zachowania dobrego było, aniżeli złego i wtedy trafimy do nieba. Myślę, że musimy wziąć sobie ten werset do serca, że jeżeli w pierwszym rzędzie zabiegamy o swoją duszę, o swoje życie, o to, co tutaj mamy, o to, że to zgubimy to. Zgubimy to. A mamy to, jeżeli zgubimy to życie ze względu na Jezusa, to wtedy je odnajdziemy. Chcę nas wszystkich zachęcić tutaj i na online. Jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to Biblia mówi, abyśmy brali ten krzyż na siebie codziennie i szli za Jezusem. Jakub w końcu puszcza Beniamina. Jakub w końcu go puszcza. I dlatego, że on to zrobił, cała jego rodzina jest uratowana. Nie umrą z głodu. Więc musimy ufać Bogu we wszystkim. W naszych decyzjach. Po pierwsze, abyśmy byli zjednoczeni. Abyśmy byli pojednani. Abyśmy w naszych rodzinach... Ważniejsze jest to, żeby rodzina była zjednoczona, aniżeli, że gdzieś tam jedna osoba będzie miała rację. Jedność, miłość, jednomyślność jest ważniejsza. Więc jeżeli może jesteś gdzieś tam w miejscu, gdzie wiesz, że musisz się z kimś pojednać, to musisz się z tą osobą pojednać. Uczyń ten krok. Bądź pierwszy czy pierwsza, która wyciągnie rękę. To jest dla dobra rodziny, to jest dla dobra relacji, to jest ku dobremu. Może to jest między przyjaciółmi, gdzieś tam nie ma jedności. Tak jak w tej rodzinie, nie było doskonale, ci bracia nie byli doskonali, ale zrobili to, co ojciec chciał. Może w pracy wyciągnijmy rękę do pojednania. A może jesteś gdzieś tam w swoim życiu, że nie możesz sobie poradzić z tym, że tracisz czas. Może lenistwo zawładnęło twoim życiem. Może gdzieś tam nie jesteś w stanie zatkać tych dziur, przez które ci czas uchodzi. Ucieka. Nie wiem, porozmawiaj z kimś, kto ci będzie mógł pomóc. Zorganizuj się, zewaluuj całe swoje życie. Nie odkładaj rzeczy na później. Bo to, że odłożysz rzeczy na później, to i tak będziesz musiał to zrobić, musiała to zrobić. A często jest tak, że nawet jest później trudniej i gorzej i sytuacja jest nawet pogorszona. A może jesteś w miejscu, że musisz coś po prostu oddać, zgubić, zostawić. I tutaj kieruję naszą uwagę najważniejszą rzeczą, co musimy zrobić, to musimy to zgubić nasze życie, nasze dbanie o życie i oddać się całkowicie w ręce Jezusa, bo kto zgubi swoją duszę, swoje życie ze względu na Jezusa, odnajdzie je. Pochylmy nasze głowy i zaśpiewamy jedną pieśń. Dobrze, może Ola, jeżeli moglibyście już wyjść i na zakończenie zaśpiewamy pieśń. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Jeżeli oglądasz nas na online, może jesteś tutaj i nigdy nie oddałeś swoje życie jeszcze Jezusowi. Może tak jak większość z nas jesteś nauczona czy nauczony, żeby tylko dobrze postępować, żeby tylko dobrym życiem gdzieś tam żyć, prowadzić dobre życie. Ale jest troszeczkę dalej, troszeczkę więcej, co musimy zrobić. Musimy oddać swoje życie Jezusowi. Musimy umrzeć dla samych siebie, żeby żyć dla Jezusa. I wtedy to życie będzie miało sens. I wtedy nasze relacje będą miały sens. Twoje relacje będą miały sens. Byś miał cel w życiu. Więc jeżeli Duch Święty ciebie teraz przekonuje, oddaj swoje życie nawet teraz dla Pana Jezusa. Zaproś Jego do swojego serca, żeby On mógł zawładnąć twoim życiem, abyś miał cel, czy miała cel w swoim życiu. Ojcze, proszę Cię o to zgromadzenie tutaj i na online. Proszę Cię o to, abyśmy mogli się całkowicie oddać Tobie. Abyśmy nie zabiegali o własne swoje gdzieś tam życie, rzeczy, ale Panie, abyśmy zabiegali o Twoje królestwo. I wiem, że kiedy będziemy to robić, to Ty będziesz zabiegać o nasze życie. Wtedy odnajdziemy życie, które ma sens, które ma cel. Więc Panie, proszę Cię o to, abyś Ty zawładnął naszym życiem, zawładnij naszym Kościołem. Panie, żebyśmy, Ojcze, mogli przeżywać niesamowite rzeczy. Panie, wiem, że przeżywamy i niesamowite rzeczy się dzieją, ale Panie, chcemy Ciebie bardziej poznawać. Chcemy się oddać całkowicie Tobie i Ciebie bardziej poznawać. W imieniu Jezusa się modlimy. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Spójrzcie na większy obraz. I kiedy Wam się gdzieś tam zasoby maleją, musicie jakieś decyzje podejmować, to bądźcie świadomi tego. Jedność musi być. Nie możemy tracić czasu. I również musimy się gdzieś tam nauczyć, żeby pewne rzeczy odsunąć z naszego życia, stracić je.